W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się tak dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał: tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował. Przeciwnicy, wycelowawszy pistolety, ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i, zniżając pistolet, delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle. Pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i, patrząc spoza niej, myślał: nie trafi, osiu, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń. Zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać mówił wrzaskliwym głosem: szczególny przypadek, mam dziurę w twarzy, ząby wybity, a kuli nie widać, przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę, pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski zadowolony? Spytał hrabia Anglik. Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. A co? Mówił. Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra. Milcz, właśnie! Wybełkotał baron. Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny. Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. — Piękny strzał, panie Wokulski! — mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. — Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? — Wcale nie. — Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanowanego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? — Ach, są... Panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, a za co właściwie zostałem kaleką? Bo nie za to potrącenie, dodał patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A, seka, rzekł. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam pana. A tam, wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski.
Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi,
mówił baron, targając go za rękę.
Nie powinienem być oszpecony. A co do zęba? Gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek. A co do zęba? Od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam popsute zęby.
Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, Rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru Kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął.
A to bydlęta! I że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji.
W trzy dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie. Słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu, czasem półgłosem i nieśmiało. Ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób? Lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. — Już ci, że nie po niemieczku — mruczał służący. — Bo przecie wiem, że się mówi po niemieczku — bitte mein Herr. I nie po franczuszku, bo nie mówią — monsieur, bonjour, lundi. I nie po żydowszku, i nie po nijakiemu, więc po jakiemu. Musisz, stary, wymyślać teraz fajne spekulacje, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie zrozumie. I wspólnika znalazł. Nie, go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach ode drzwi gabinetu. Z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy zapukał do pana. — Czego chcesz? — niecierpliwie zapytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. — Przyszedł ten pan, co już u nas bywał — odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Collinsa nie dopatrzył nic szczególnego. — Dlaczegoż nie powiedziałeś, że mnie nie ma w domu? — spytał gniewnie Wokulski. — Zapomniałem — odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. — Prośże go, ośle do sali — rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmieszany, a zmieszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. — Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia. — Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia — odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. — Chwileczkę tylko zabiorę szanownemu panu — mówił już śmielej zniszczony młody człowiek, wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem. — Chwileczkę. — Słucham — rzekł Wokulski. Usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi. — Przychodzę przeprosić drogiego pana — mówił z afektacją Maruszewicz, że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa Łęckich. — A pan skąd wiesz o tej licytacji? — nie na żarty zdziwił się Wokulski. — Nie domyśla się pan? — zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek, nieznacznie mrugając okiem, bo jeszcze nie był pewny swego. — Nie domyślasz się, drogi pan, to ten poczciwy szlangbaum. Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes, a lewa ręka z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotelu. Tymczasem Wokulski nawet nie poruszył się, tylko utopił w nim jasne spojrzenie. Śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu Maruszewicza, jak myśliwy śledzi ugór, po którym przebiegają płochliwe zające. Przypatrywał się młodzieńcowi i myślał. A więc to on jest tym porządnym katolikiem, którego Schlangbaum wynajmuje do licytacji za 15 rubelków, ale nie radzi dawać mu wadium do ręki. Oho! I przy odbiorze 800 rubli za klacz Krzeszowskiego był jakiś zmieszany. Aha! I wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił. Służy od razu dwom bogom, baronowi i jego małżonce. Tak, ale on za dużo wie o moich interesach. Schlangbaum popełnił nieostrożność. Tak rozmyślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się Maruszewiczowi. Zniszczony zaś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy, wił się pod jego spojrzeniem jak gołąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł, potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie, którego na próżno szukał po suficie i ścianach pokoju. A nareszcie oblany zimnym potem uczuł, że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało mu się, że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć. więc jeszcze parę razy ruszył głową i nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu Wokulskiego. — Panie — rzekł słodkim głosem — widzę, że z panem muszę grać w otwarte karty, więc powiem od razu. — Niech się pan nie fatyguje, panie Maruszewicz. Ja już wiem, co potrzebuję wiedzieć. Bo pan dobrodziej, złudzony plotkami, wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinię, a tymczasem ja, słowo honoru, mam jak najlepsze skłonności. Niech pan wierzy, panie Maruszewicz, że moich opinii nie opieram na plotkach. Wstał z fotelu i spojrzał w inną stronę, co pozwoliło Maruszewiczowi nieco oprzytomnieć. Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem, biegnąc przez schody, myślał. No słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję, słowo honoru. O Boże, jak ciężko karzesz mnie za lekkomyślność. Podli lichwiarze nasyłają mi komornika, za parę dni muszę spłacić dług honorowy, a ten kupczyk, ten łajdak... Ja bym tylko chciał wiedzieć, coś się takiego zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic, tylko to. Ale słowo honoru, on musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecie o mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec. On śmiał w taki sposób patrzeć na mnie jak Boga kocham. Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego. A nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad 5 rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. — Pan Wokulski? — spytał Maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. — W tej chwili nadejdzie — odpowiedział pan Ignacy z niskim ukłonem. — W tej chwili to znaczy? — Najpóźniej za kwadransik — odparł Rzecki. — Zaczekam. Każ pan wynieść rubla dorożkarzowi — mówił młody człowiek, niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subjekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa, i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta te starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. — Co pan każe? — spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął, niekiedy zacinając się. — Chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie... Chcę kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. — Więc to baron potrzebuje pieniędzy? — Tak — szybko odparł młody człowiek. — 1000 rubli nie dam, ale tak 300-400 i to na kwit z podpisem barona. — 400 — powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał — za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie? — Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża. Zwróci w najkrótszym. Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć. Ach, podły kupczyk. Ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Boże, jak srogo karzesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał, słowo honoru. Cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy, bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał. Dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność. Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj dużej ręki, a przy tym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te 400 rubli, które wziął, jestem pewny, za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwy? W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Oparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy, marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam hultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby Masie zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłby do kozy. No, to go nie minie.